pomysł, innowacja, kariera.
O nauce, technologii, nowoczesnych firmach i nie tylko. W audycji Pomysł, innowacja, kariera w Polskim Radiu PIK.
Zaprasza Tomasz Kaźmierski.
Dzisiaj w audycji Pomysł, innowacja, kariera powiemy o innowacyjnej kostce elektronicznej opracowanej w Bydgoszczy. Nie zabraknie też cyklu naukowo-technicznego Technoinfo. Zapraszam.
We'll be right back.
Polskie Radio PIK.
W Bydgoszczy opracowano ciekawe, innowacyjne urządzenie. Kostkę elektroniczną, która ma pomóc w rozwoju dzieciom autystycznym. O wynalazku mówi dr Adam Pabiś, audiolog i neurobiolog.
Sama idea pojawiła się już półtora roku temu, kiedy tak naprawdę zaczęliśmy rozwiązywać wiele problemów związanych z szumami usznymi. Odkryliśmy kilka receptorów w stanach lękowych, które odpowiadają za właśnie odczuwanie stanów lękowych u pacjenta z szumem usznym. I się okazało, że te stany lękowe też są zaburzone u pacjenta z autyzmem. Czyli te same receptory, które są zaburzone w jednym problemie, też jest to samo zaburzenie w drugim. I tutaj jakby weszliśmy w tą tematykę autyzmu, czyli zaczęliśmy badać neurony lustrzane, wiele receptorów, które nie działają prawidłowo u dzieci autystycznych, no i wyszło, że wiele płaszczyzn się pokrywa w tych dwóch jakby dziedzinach. I zaczęliśmy pracować nad kostką, zaczęliśmy po prostu obserwować dzieci autystyczne, z czym mają problem, z czym nie mają problemu i nie miały problemów z braniem różnego rodzaju nowych obiektów, kwadratów, piłek. Miały z kolei duże problemy z kontaktem z terapeutą. I tutaj wpadł pomysł, że jeżeli pojawi się jakaś terapia na rynku polskim i zagranicznym dla dzieci autystycznych, to na pewno będzie nie mogła zawierać jakby terapeuty i najlepiej, żeby to był obiekt, który interesuje, oraz coś z ekranem w postaci na przykład tabletu albo komputera, bo zauważyliśmy, że te dwie rzeczy pasują ze sobą. Więc tutaj wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć kostkę wirtualną i kostkę fizyczną. Zaczęliśmy od prostej kostki fizycznej, która miała kilka kolorów i taką samą zrobiliśmy wirtualną. Stworzyliśmy kilka czujników w kostce fizycznej, która monitoruje też aktywność aplikacji. No i tutaj powstał jakby pomysł kostki fizycznej, później już z ekranami dotykowymi.
Niech pan jeszcze wyjaśni ten aspekt szumów usznych u osób zdrowych. Jak to jest powiązane z tym samym elementem u dzieci autystycznych? Jakim tropem tutaj poszliście?
Już mówię. Wielu pacjentów z szumami usznymi, którzy się zgłaszają do nas, mają taką przypadłość jak stan lękowy. Czyli przychodzi wieczór, pacjent zaczyna głośniej słyszeć swój szum i pojawia się lęk. Po prostu z niczego. Pojawia się ogromny lęk, strach, dyskomfort, stres i tutaj właśnie biorą udział w tym odczuciu receptory CB1, CB2 w systemie endokannabinoidowym. Jest to duży system w układzie nerwowym, który odpowiada właśnie za reakcję na stres, interpretację stresu. I właśnie zauważyliśmy, że te same receptory są zaburzone u dzieci autystycznych. Po prostu zrobiliśmy badania kilka lat temu. I dobrze już sobie poradziliśmy w zaburzeniach szumów usznych z tymi receptorami. Umiemy już nastawiać ich odpowiednią pracę, regulować ich pracę tak, żeby te stany lękowe ginęły dosyć szybko. Więc pomyśleliśmy, że ta wiedza też może zostać wykorzystana i przeniesiona to na autyzm.
Pierwszy pomysł to kostka, taki model kostki, później próba fizyczna, ale jak to ma się ten cały proces zakończyć?
Proces budowy kostki ma się zakończyć w ten sposób, że mamy kostkę elektroniczną. Na każdym boku mamy tak naprawdę ekran dotykowy. Oczywiście z funkcją blokady. I na tym ekranie wyświetlają się różne obrazki, cyferki, liczby, zadania, animacje. I ta kostka jest sparowana z kostką wirtualną w tablecie i komputerze. Czyli za każdym razem, kiedy ruszamy kostką fizyczną, aplikacja monitoruje ruch tej kostki i próbuje synchronizować ją z kostką wirtualną. I tutaj zadaniem dziecka przede wszystkim w tym treningu jest odwzorowanie ruchu kostki wirtualnej. Czyli kostka wirtualna rusza się w bok i wykonuje jakąś sekwencję ruchów. No i dziecka zadaniem jest odwzorowanie tego ruchu. To nie jest łatwe, ponieważ tutaj jakby musimy cały czas obserwować kostkę i próbować ruszać nią, tak samo jak się rusza wirtualna kostka, więc to się wydaje proste, ale jest bardzo trudne i ta sekwencja jest nieprzewidywalna, czyli kostka się rusza w różnych sekwencjach i dziecka zadaniem jest przewidzieć, gdzie kostka ruszy się. I to jest umiejętność, więc to próbujemy aktywować u dziecka w autyzmie, ponieważ głównym problemem autyzmu jest jakby zaburzony proces przewidywania neuronów, czyli neuron nie potrafi przewidzieć motoryki, ruchów, zachowań, emocji, możliwości nauki i konsekwencji z tego płynących, czyli dziecko autystyczne nie widzi potrzeby mówienia, bo on nie rozumie, że mowa jest czymś, co powoduje, że w przyszłości będzie mogło się rozwijać, będzie mogło się komunikować ze swoimi bliskimi. I ten proces przewidywania jest zaburzony i to próbujemy rozwiązać za pomocą kostki.
Przygotowywałem kiedyś audycję o specjalnych książkach dla dzieci autystycznych i tam też, z tego co widzę na wizualizacji kostki, stawiano na symbole, piktogramy. Rzeczywiście przywiązywano do tego dużą uwagę, bo te dzieci za tymi znakami potrafią podążać.
Tak, tutaj jakby będziemy starali się dopasować rodzaj stymulacji i obrazu do wieku dziecka, płci, no i przede wszystkim rozwoju procesów poznawczych. Czy jak dziecko potrafi dużo elementów zapamiętać i czy jest w stanie właśnie już w jakimś stopniu kojarzyć symbole, obrazki, czy już bardziej złożone sygnały takie jak litery, wyrazy i liczby. Więc tutaj będziemy jeszcze badać dzieci pod tym kątem przed rozpoczęciem treningu, jaka jest pojemność pamięci, jakie są możliwości rozpoznawania tych symboli, żeby dopasować trening do umiejętności dziecka.
Na jakim etapie są teraz Państwo z kostką? Bo mówiliśmy o tym, że pierw pojawił się taki zwykły model po prostu kostki, którą można złapać materialnie. A w jakim wy punkcie jesteście?
Teraz mamy kostki przygotowywane do badań klinicznych. Jesteśmy 20 sierpnia już przygotowani na 100 osób, które otrzymają kostkę elektroniczną, tą docelową, która ma wejść na rynek. I tutaj będziemy prowadzili 6-miesięczny trening dzieci. Czyli każdego dnia dziecko będzie przychodzić z rodzicem na godzinny, dwugodzinny trening za pomocą kostki. Będziemy tutaj mierzyć za pomocą aktywności EEG zmiany, które dochodzą do skutku w układzie nerwowym podczas tego treningu. Będziemy też badać, jak dużo dziecko jest w stanie powtórzyć sekwencji, czy to progresywnie rośnie i się rozwija. No i po tych 6 miesiącach kostki chcielibyśmy już wprowadzić na rynek, jako że będziemy mieli potwierdzoną efektywność.
Powiedzmy, jak zbudowana jest kostka, bo używamy tego sformułowania, ale postaramy się ją oczywiście pokazać na naszej stronie www.radiopik.pl. Natomiast już teraz powiedzmy, że co? Jest to kostka, z której każdy bok jest aktywnym ekranem?
Tak jest, dokładnie. Mamy sześcian, na każdej stronie jest aktywny ekran, który jest też sparowany z czujnikami ruchu w samej kostce. Kostka też ma dodatkowo oczywiście sensor Wi-Fi i Bluetooth, dzięki któremu się komunikuje z tabletem. Tablet z kolei ma aplikację, która prowadzi tą już wirtualną kostkę. Dwa systemy są ze sobą sparowane, więc jeżeli dziecko podniesie kostkę, aplikacja wie dokładnie, że dziecko podnosi tą kostkę. I to służy sparowaniu i temu, żeby aplikacja mogła śledzić zachowanie ruchu dziecka i to, czy dziecko dobrze odwzorowuje sekwencję. Dodatkowo kostka ma możliwość wibracji, czyli sygnał, który pokazuje, że na przykład dziecko się pomyliło i źle wykonało tą sekwencję i trzeba ją będzie powtórzyć i trenować jeszcze raz. Więc tutaj jeszcze pracujemy dodatkowo nad dźwiękiem i próbujemy zobaczyć w tym badaniu klinicznym, na jakie dźwięki dziecko autystyczne reaguje najlepiej, czego się boi, co jest dla niego pozytywne i negatywne w tym działaniu.
No właśnie, bo u tych dzieci ważny jest rodzaj bodźca, prawda? Niektóre powodują lęki, inne mniejsze lub nie powodują.
Dokładnie. I dlatego też nie będziemy kwalifikować dzieci, które będą miały te lęki. Raczej będziemy przed samym badaniem, to już robimy, kwalifikować pacjentów. Czyli laboratoryjnie zalecamy kilka badań białek neurotroficznych, właśnie aktywność receptorów CB1, CB2, żeby zobaczyć, jak bardzo to jest rozchwiane. Ponieważ to wszystko możemy kontrolować, więc chcielibyśmy, żeby dzieci przystępowały do badania już z dobrze działającą i funkcjonującą tą strukturą układu nerwowego, bynajmniej tak jak da się to zrobić, żeby też badanie było miarodajne i żebyśmy nie mieli dużego rozstrzału pomiędzy dziećmi. Czy jedno dziecko ma bardzo duży poziom dobrze aktywnych tych receptorów, drugie z kolei ma bardzo duże zaburzenie i badamy wpływ kostki, no bo trzeba tutaj badać wpływ kostki na podobny poziom tych neuroprzekaźników i działania receptorów.
No właśnie, bo dziecku autystycznemu jest nierówne, prawda? To są bardzo nieraz różne rodzaje tego autyzmu.
Dokładnie. No, mamy różne funkcje rozchwiane w układzie, czyli dziecko może na przykład mieć bardzo duży poziom białek neurotroficznych, który odpowiada za tworzenie nowych neuronów w mózgu, ale może w tym samym czasie mieć zaburzoną serotoninę, która będzie powodowała brak snu, brak regeneracji, rozchwianie układu parasympatycznego i sympatycznego, więc każde dziecko jest inne i próbujemy właśnie przed tą kwalifikacją, przed badaniem jakoś wyrównać szanse wszystkich dzieci, żeby one miały podejście podobne do tej kostki, żeby nie bały się za bardzo, żeby można było wyciągnąć z ich możliwości jak najwięcej się da.
Polskie Radio PIK.
Pojawiły się takie sformułowania jak spotkanie, badanie, trening. Powiedzmy, jak właśnie takie spotkanie dziecka z tą technologią i chyba z jakimś ekranem, tak, który będzie coś pokazywał, z tego co rozumiem, ma wyglądać. Pojawia się dziecko i co się dzieje?
Tak naprawdę zostawiamy dziecko z kostką i z rodzicem w pokoju treningowym.
A ekran jakiś duży, na którym coś widzi?
Tak, ale on jest na razie zgaszony. Włączona jest sama kostka i mamy już stworzony protokół zachęcenia dziecka do treningu. Czyli na samym początku, na samym ekranie, na samych ekranach kostki pojawia się robaczek, który obchodzi każdy bok i kręci się w różnych stronach. I właśnie o to chodzi, żeby dziecko wzięło tą kostkę, zobaczyło i śledziło tego robaczka i zobaczyło i skupiło swoją uwagę maksymalnie na tym obiekcie, jakim jest kostka. Oczywiście kostka, jak widzi dziecko, że ten robaczek zmienia lokalizację w sumie prawie w 3D, w czasie rzeczywistym, to też jest coraz bardziej zainteresowane. Rodzic tłumaczy, że widzisz, tutaj jest kostka, tutaj taki robaczek sobie chodzi, będziesz na tym na tej kostce widział różne obrazki. Tutaj z kolei jest tablet, zaraz się tu pojawi wirtualna kostka i po kilku minutach od tego zapoznania włącza się tablet i przedstawia się kostka wirtualna, czyli ona się rusza w prawo, lewo i rodzic stara się wytłumaczyć już tutaj, na czym będzie polegał trening. To, co jest dosyć ważne, to jest to, że dużo dzieci autystycznych jeszcze nie mówi, ale rozumie mowę, więc tutaj jakby będziemy starali się u niektórych dzieci też zaimplikować sposób jakby treningu rozumienia mowy.
Jaki wiek dzieci ma być?
Od 3 do 18 tak naprawdę, bo nawet prawie dorosłe osoby też mogą mieć autyzm i to też właśnie z tego tytułu rozchwiania tych receptorów endokannabinoidowych, więc tutaj będziemy jakby mieli dosyć duży rozstrzał tych badań, jeżeli chodzi o wiek.
Co wy będziecie czerpać z tych treningów, z tych spotkań, a co może otrzymać, o co wzbogacić się pacjent, dziecko?
No dziecko przede wszystkim musi się w życiu nauczyć przewidywania procesów, bo nawet jeżeli mam tutaj tą pieczątkę i ona zaraz spadnie, to ja ją złapię, bo przewiduję, że spadnie, skoro jest na skraju. Dziecko autystyczne nie ma tej umiejętności. Ta umiejętność zaburza wiele funkcji, jakby zmiany umiejętności na to, co nam się przyda w przyszłości, więc na pewno proces przewidywania też jest ważny w rozumieniu mowy, w analizie obiektu, emocji, podejścia innych ludzi do nas, więc jest to globalny proces, który pomaga nam się rozwijać jako młodym ludziom, więc tutaj przede wszystkim sama kostka ma rozwinąć proces przewidywania, rozwinąć populację neuronów lustrzanych i zaburzyć proces jakby przewidywania, czyli chcielibyśmy, żeby dziecko nauczyło się przewidywać pozytywne rzeczy i negatywne rzeczy bez żadnego strachu ani jakby lęku. Więc to jest przede wszystkim dla rodzica i dziecka najważniejsze, żeby ono zaczęło normalnie funkcjonować. Dla nas z kolei chcielibyśmy pomóc jak największej grupie rozwiązać ten problem autyzmu, bo jednak po to powstała nasza placówka i po to chcemy się angażować w projekty naukowe, żeby rozwiązywać problemy, które są według wielu ludzi nie do rozwiązania.
To ma być projekt komercyjny?
Na pewno. Rodzice chcieliby kostkę zamawiać sobie internetowo do domu, trenować z dziećmi w domu, chcieliby przychodzić do przychodni, chcieliby wykorzystywać to narzędzie, jak wiele innych narzędzi do rozwoju procesów poznawczych, umiejętności dziecka. Każdy to ma często w naturalny sposób, ma rodzica cały dzień na przykład, z którym się bawi. To też jest podobne podejście, ale żyjemy w takich czasach, gdzie rodzica często nie ma w domu, nie ma tych umiejętności rozwijanych na bieżąco, więc to trzeba nadrabiać różnymi terapiami.
Do kogo zwrócicie się, by zaprosić pacjentów na treningi, badania? Wiem, że są placówki, jest w Bydgoszczy świetne przedszkole dla dzieci autystycznych na ulicy Śniadeckich. Czy wy już rozpoczęliście ten taki proces spotkań?
Tak, no na pewno medialnie próbujemy to też docierać do rodziców, więc tutaj radia, telewizja, gazety i oczywiście różne fundacje, tak jak pan wspominał, różne specjalności, instytucje będziemy nawoływać do tego, żeby rozpoczynać współpracę. W tej chwili mamy 85 osób już na badanie kliniczne do tych 100. Następne badanie będzie w grudniu, gdzie będziemy już przewidywać wysyłanie kostki do rodzica, żeby sprawdzić, jak dziecko reaguje w domu i tutaj będzie przewidziana grupa 250 osób. Więc nabór cały czas tak naprawdę trwa albo na to badanie stacjonarne, albo na to badanie mobilne.
Co będzie dla pana, państwa czymś takim, że poczujecie satysfakcję tę największą? Z czego będziecie najbardziej dumni?
No na pewno wiedza rodzica. Chcielibyśmy na tych spotkaniach nie tylko badać wpływ kostki i możliwości wprowadzenia komercyjnie produktu, ale chcielibyśmy też te spotkania wykorzystać dla rodziców, żeby uświadomić ich w tematyce wiedzy diety, wpływu stresu na rozwój układu nerwowego dziecka, bo często my jako rodzice od podstawowych rzeczy, takich jak dieta i aktywność fizyczna dziecka, możemy bardzo dużo zmienić zachowania i działania układu nerwowego. Tak naprawdę kluczowe czynniki dzieją się w diecie tak naprawdę. Te receptory, o których wspominaliśmy, CB1, CB2, one są kontrolowane przez poziom omega-3 w mózgu. Więc wystarczy już zmienić trochę stosunek omega-3, omega-6 w naszej diecie, już te receptory zaczynają działać prawie prawidłowo. Więc tutaj naszym największym osiągnięciem będzie to, jeżeli rodzic wyjdzie z tych treningów w pełni świadomy wiedzy, będzie wiedział, jak przeciwdziałać takim sytuacjom jak autyzm, jak je rozwiązywać sam nawet, no i przede wszystkim, co robić, żeby tą wiedzę o diecie, aktywności i o zdrowym życiu wprowadzać w nasze życie codzienne. Bo jednak dziecko, jako też osoba dorosła, rozwija swój mózg do 25 roku życia i często zapominamy o tym, że do tego 25 roku życia dieta i aktywność dziecka jest czymś, co kierunkuje rozwój mózgu już na przyszłość, czyli na przykład w wieku od 20 do 25 lat rozwija się ostatni ośrodek w mózgu, płat przedczołowy, który potrzebuje bardzo dużo białek neurotroficznych, czyli dużo dobrej diety, dużo aktywności, dużo tłuszczy nienasyconych, dużo warzyw. I ten płat przedczołowy określa w przyszłości stany depresyjne, odporność na stres, regenerację, to jak śpimy nawet podczas bardzo silnego, stresogennego dnia, to jak leki na nas będą wpływały, jak leczenie na nas będzie wpływało, więc ten okres rozwoju dziecka trwa bardzo długo i chcielibyśmy, żeby rodzice o tym też wiedzieli. Więc wiedza na pewno, świadomość rodziców, ich zadowolenie z tego, że nie czują się samotni w tym problemie i że potrafią sami nawet rozwiązywać wiele rzeczy.
Będziemy się oczywiście tym badaniom, tym spotkaniom przyglądać, będziemy jeszcze się spotykać, ale czy wy już macie kolejne pomysły na jakieś urządzenia, na pomoc innym po prostu?
Znaczy, no na pewno takim drugim rynkiem, nad którym chcielibyśmy zacząć pracować, to aparaty słuchowe. One w tej chwili wyglądają niezaciekawie. Wiążą się...
I tak już coraz lepiej.
Tak, ale to jest dalej bardzo dalekie od zadowolenia klienta. Dalej klient myśli o tym, okej, to jest aparat, który będzie mnie sygnifikować na osobę, która gorzej słyszy. Więc teraz pracujemy nad własnym aparatem, który będzie wewnątrzkanałowy, otwarty, będzie bardzo ładny, będzie można go wizualizować, trochę jak okulary tak naprawdę, więc chcielibyśmy zmienić podejście do aparatów, podobnie jak zmieniły okulary swoje podejście w pewnym momencie, że już nie są czymś, co musimy nosić, bo jesteśmy gorsi albo gorzej widzimy, tylko nawet modnie jest nosić okulary, więc to będzie nasz na pewno następny cel.
Moim gościem był dr Adam Pabiś, audiolog i neurobiolog. One drop, daily obsession, added to the constant pressure. Monsoon showers gonna hit my eyes anytime soon. Whether you like it or not, it is drilling. Falling yourself, hydro mine, killing, continue dropping west away. Yes, stone by night. Drop by, drop. Hydrothelium bombs tonight. Mighty rain falls, mighty rain falls. I draw my bombs, drilling holes, drilling holes. Mighty rain falls, mighty rain falls. techno.info. Polskie Radio uruchomiło serwis internetowy Polska Niepodległa, poświęcony szeroko rozumianej tematyce dotyczącej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Portal jest dostępny pod adresem www.niepodległa.polskieradio.pl. Szefowa zespołu do spraw obchodów setnej rocznicy niepodległości w Polskim Radiu Małgorzata Zalewska wyjaśnia, że w serwisie dostępne są m.in. wszystkie tegoroczne audycje poświęcone temu wydarzeniu, które wyemitowano w programach Polskiego Radia.
Jak i audycje historyczne, głosy osób związanych z powstawaniem niepodległości, z powstawaniem niepodległej Polski, znajdują się też filmy, galerie zdjęć, wypowiedzi historyczne wielu bardzo ciekawych twórców owej niepodległości.
Poza merytoryczną zawartością, okolicznościowy serwis jest również bogaty w specjalnie przygotowane grafiki. Strona będzie cały czas rozbudowywana, dodaje Małgorzata Zalewska.
Nie tylko do 11 listopada będzie się poszerzać ta zawartość, ponieważ Polskie Radio planuje bardzo dużo audycji. Planuje też poszukiwać ciągle nowych wydarzeń, ciągle nowych zawartości w naszym archiwum. Jednocześnie wiele programów przygotowało, na przykład program Drugi Polskiego Radia, audycje wyjazdowe do miejsc związanych z niepodległością, tak zwane znaki niepodległej, symbole niepodległej. To wszystko będzie się dopiero działo.
Z okazji inauguracji działalności specjalnego serwisu Polskie Radio przygotowało także spoty promujące jego zawartość.
Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to.
Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl.
Serwis internetowy Polska Niepodległa powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób z Polskiego Radia, w szczególności zespołu do spraw obchodów setnej rocznicy niepodległości. Władze Rosji będą za pomocą internetu monitorować niezadowolenie obywateli. Według mediów Kreml rekomendował szefom regionów, aby zaopatrzyli się w odpowiednie oprogramowanie do wyszukiwania skarg i negatywnych ocen władzy. Urzędnicy będą mieli dobę na sporządzenie informacji i podjęcie interwencji.
Według dziennika RBK system komputerowy nazywa się Incident Management. Program pozwala na szybkie wyszukiwanie na portalach społecznościowych wpisów zawierających skargi i negatywne opinie dotyczące danego regionu Rosji. Urzędnicy będą mieli dobę na zebranie dodatkowych informacji i podjęcie interwencji. System będzie automatycznie generował statystyki sprawdzanych i niesprawdzanych zdarzeń, co pozwoli na kontrolowanie pracy urzędników odpowiedzialnych za podejmowanie interwencji. Na razie program Incident działa w dwóch regionach, ale Kreml rekomenduje lokalnym przedstawicielom władzy, aby w każdym mieście i obwodzie funkcjonowała specjalna komórka monitorująca niezadowolenie Rosjan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Rząd deklaruje, że jest przeciw cenzurze w internecie. To komentarz do dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Na wniosek posłów na dołączonym posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu informacje rządu w tej sprawie przekazywał Maciej Dydo z Ministerstwa Kultury. Kolejna debata w sprawie dyrektywy ma się odbyć 12 września w Parlamencie Europejskim. Towarzyszą jej protesty internautów, naukowców, informatyków i portali internetowych w całej Unii Europejskiej. Przeciwnicy zapisów, obecni także na posiedzeniu, mówili, że pod pretekstem ochrony praw autorskich i walki z plagiatami ogranicza się dostęp do informacji i wprowadza cenzurę. Do tego nikt nas nie pyta o zdanie, mówi Natalia Mileszyk z Centrum Cyfrowego Projekt Polska.
Mamy do czynienia z bardzo trudnym procesem zarówno legislacyjnym, jak i politycznym próby regulowania prawa autorskiego w sposób odpowiadający cyfrowej rzeczywistości, w której wszyscy teraz korzystamy z treści. Podstawowym problemem i zagadnieniem jest to, że prawo autorskie to nie jest tylko kwestia platformy, autorzy i wydawcy, ale też powinni być uwzględnieni użytkownicy internetu, więc nic dziwnego, że oni trochę pozbawieni tego głosu dotychczas w tej dyskusji zaczęli się burzyć.
W toku prac są trzy wersje dyrektywy, zwanej potocznie Akta 2.0. Polski rząd jest przeciw cenzurze w internecie, podkreśla Maciej Dydo, zastępca dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury.
Liczymy na to, że zaproponowane zostaną na forum Parlamentu Europejskiego poprawki, które będą eliminować wszelkie wątpliwości. Jeżeli tak się stanie i zostanie ten dokument przyjęty przez Parlament, to kolejnym etapem będzie otwarcie nieformalnego trilogu i dopiero od wyników tego trilogu będzie uzależnione stanowisko rządu co do finalnej treści tejże dyrektywy.
Rząd powinien rozpocząć kampanię informacyjną na temat zmian, które chce wprowadzić Unia Europejska, zauważa Paweł Pudłowski, przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
Uważamy, że za mało jest debaty w przestrzeni publicznej dotyczącej z jednej strony ochrony praw autorskich, a z drugiej strony to te aspekty, które się pojawiły dotyczące cenzury, zamykania ludziom ust w internecie. Tego też nie chcemy.
Na spotkaniu w Sejmie oprócz reprezentantów rządu byli także wydawcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało projekt ustawy o dostępności stron internetowych do konsultacji społecznych. Jego głównym założeniem jest dostosowanie treści witryn administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego dla osób niepełnosprawnych.
Minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział, że zgodnie z proponowaną ustawą strony internetowe i zamieszczone na nich dokumenty mają być dostępne dla wszystkich.
To, co my robimy klikając myszką albo posługując się klawiaturą, patrząc na ekran, żeby to było możliwe dla osoby, która nie widzi albo która nie może obsługiwać ręcznie klawiatury.
Projekt ustawy zakłada m.in. wdrożenie jednolitego standardu dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Za niewywiązanie się z obowiązku dostosowania witryny na dany organ będzie mogła być nałożona kara do 10 tysięcy złotych. Minister dodał, że w przypadku braku możliwości dostosowania starszych dokumentów urzędy będą musiały zapewnić do nich alternatywny dostęp.
Na przykład poprzez infolinię, żeby każdy obywatel mógł się zapoznać z informacjami i mógł skorzystać też ze wsparcia.
Zgodnie z założeniami projektu pełna dostępność serwisów internetowych administracji publicznej i samorządów ma zostać osiągnięta w 2020 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio.
Rosja rozważa możliwość odcięcia się od globalnej sieci internetu i uruchomienia własnej. Według Ilii Rogaczewa z rosyjskiego MSZ Moskwa dysponuje technologią, która pozwoli na stworzenie alternatywnego internetu. Od kilku lat władze Rosji stopniowo ograniczają wolność słowa w internecie i coraz częściej wykorzystują sieć do kontrolowania przepływu informacji.
Ilia Rogaczew z rosyjskiego MSZ tłumaczy agencji TASS, że Moskwa uruchomi alternatywny internet, aby chronić Rosjan przed informacjami z Zachodu. Jednocześnie oświadczył, że rosyjskie władze nie zamierzają cenzurować internetu. Tymczasem od 1 lipca obowiązuje w Rosji przepis zobowiązujący operatorów telekomunikacyjnych do gromadzenia i przechowywania prywatnej korespondencji użytkowników. Wcześniej wprowadzono przepisy pozwalające Urzędowi Nadzoru Telekomunikacyjnego na blokowanie stron internetowych zawierających treści niewygodne dla władz. Znane są też w Rosji częste przypadki wszczynania postępowań karnych w związku z publikowaniem w internecie tekstów niezgodnych z oficjalną wykładnią Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Wymiana akademicka i współpraca w dziedzinie nauki to założenia umowy naukowej między Polską a Tajwanem. Porozumienie zawarto pomiędzy Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie oraz Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej. W czerwcu podpisała je strona polska, a niedawno przedstawiciele Tajwanu.
Odległość między Polską a Tajwanem nie jest przeszkodą, przekonuje wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.
Ta odległość akurat w tym przypadku jest zaletą. Właśnie przez to, że jesteśmy w Europie, że jesteśmy daleko, jesteśmy tymi, z którymi łatwiej też jest nawiązać współpracę w ramach europejskiego, nie powinniśmy o tym zapominać, rynku.
Polakom najbardziej zależy na współpracy w zakresie nowych technologii i biotechnologii.
Ale także kwestie związane z produkcją półprzewodników.
Współpraca między Polską a Tajwanem w obszarze wymiany akademickiej i badań naukowych zawsze była owocna, podkreśla dyrektor Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie, Weber Schich.
Dzisiaj podpisanie umowy o współpracy naukowej jest krokiem milowym w naszej przyszłej współpracy.
Umowa jest efektem czerwcowej wizyty polskiej delegacji na Tajwanie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
Amerykańscy naukowcy odkryli interaktywną mapę przemieszczania się rekinów po wschodnim Atlantyku. Ma ona pomóc w ochronie zagrożonych gatunków przed kłusownikami. Może być też przydatna dla turystów, którzy chcą uniknąć ryzyka bliskiego spotkania z takimi rybami.
Na pomysł wpadła internetowa platforma Global Fishing Watch, której firma Google udostępniła do analizy tysiące zdjęć satelitarnych. Naukowcom udało się ustalić marszruty różnych gatunków rekinów, w tym niebieskich, tygrysich i głowomłotów. Śledzono też dokładną trasę 45 ryb. Jednej z nich o imieniu Oskar udało się pokonać w 2 lata dystans 35 tysięcy kilometrów. Zebrane dane zestawiono z trasami połowów na wschód od Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że drogi rekinów i rybaków wielokrotnie przecinały się. 30% śledzonych okazów zostało odłowionych. W ten sposób udowodniono, że działalność człowieka przyczynia się w niektórych rejonach do zmniejszenia migracji gatunków. Zdaniem autorów projektu, dzięki zestawieniom można ustalić miejsca i czas nielegalnych połowów. Zapowiadają oni aktualizację i rozbudowę mapy. Eksperci szacują, że co roku odławianych jest około 100 milionów rekinów. W ostatnich latach wyginęło ponad 15% gatunków tych ryb. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio.
Prawo, informatyka, medycyna i filologie to wciąż najpopularniejsze kierunki wybierane przez przyszłych studentów. Większość tegorocznych maturzystów już wie, czy od października będą mogli rozpocząć naukę na wymarzonym kierunku studiów. Pierwszy etap rekrutacji zakończyły już m.in. krakowskie uczelnie.
Najlepsze uczelnie nie mogą narzekać na liczbę kandydatów. Na Uniwersytet Jagielloński zgłosiło się ponad 30 tysięcy maturzystów. Najwięcej, bo blisko 2 tysiące z nich chciało dostać się na prawo. Jednak o indeks najtrudniej było na innych kierunkach, gdzie przygotowano mniej miejsc. Wyjaśnia Tadeusz Dąbrowski z działu rekrutacji UJ.
Japonistyka, tam o jedno miejsce walczyło 13 kandydatów, ekonomia, prawie 12 osób na jedno miejsce.
Do Akademii Górniczo-Hutniczej wpłynęło ponad 19 tysięcy podań od maturzystów. Tradycyjnie najwięcej z nich chciało dostać się na informatykę, mówi Anna Żmuda-Muszyńska z AGH.
Zauważyliśmy, że tych zgłoszeń mamy o 16% więcej w porównaniu z rekrutacją z tego samego okresu w zeszłym roku.
Teraz maturzyści, którzy dostali się na studia, muszą wyrazić chęć podjęcia nauki w październiku. Uczelnie planują przeprowadzić dodatkową rekrutację na przełomie sierpnia i września. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Dzisiaj wszystko w audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.